Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział i przeczytajmy wiersze od 17 do 24. Tylko jak każdemu przydzielił Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym, tylko przestrzeganie Bożych przykazań. Każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Niech cię to nie martwi. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. Czytając list do Koryntian, dostrzegamy, że jednym z problemów, który istniał w tamtym kościele, była niepewność co do tego, w jaki sposób nasza wiara w Chrystusa wpływa na nasze zwyczajne międzyludzkie relacje. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 14 wierszu, mówi o miłości Chrystusa, która daje nam zrozumienie, że On jeden umarł za nas wszystkich i dzięki Niemu my wszyscy umarliśmy i zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. I apostoł Paweł mówi, że to doświadczenie jest jak narodzenie się na nowo. Apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, wierzy w Chrystusa i ma udział w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, jest nowym stworzeniem. Stare, mówi, przeminęło, wszystko stało się nowe. I chrześcijanie tamtych czasów, jak i my dzisiaj, zastanawiamy się, w jaki sposób to ma się przekładać na nasze codzienne życie, na nasze relacje wzajemne. Co oznacza to nowe stworzenie? W jakim sensie i w jakim zakresie wszystko przeminęło i wszystko stało się nowe? Koryntianie na przykład, jak widzieliśmy na początku tego rozdziału siódmego, zastanawiali się, czy w takim razie nasze małżeństwa, które zawarliśmy przed nawróceniem, przeminęły? Przestały być wiążące? Czy intymna relacja między mężem i żoną już nie powinna mieć miejsca w życiu chrześcijan? I widzimy, że Paweł stanowczo zaprzecza takiej błędnej logice i w następnych wierszach podkreśla nierozerwalność związku małżeńskiego, nawet w przypadkach, gdy zostały zawarte w pogańskich świątyniach, nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron odrzuca wiarę w Chrystusa. Ale chrześcijanie zastanawiali się, czy przypadkiem nie jest tak, że ten bliski, intymny związek z osobą, która nie jest nawrócona, nie jest duchowo odrodzona, ale żyje w grzechu, nie zanieczyści mojego życia? Nie wpłynie negatywnie na mnie? Jak widzieliśmy ostatnio, Paweł mówi wręcz przeciwnie. To ty dzięki łasce Bożej i obecności Chrystusa w twoim życiu masz uświęcający wpływ na swoją małżonkę, na swojego małżonka i na wasze dzieci. Wiara w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela nie niszczy naszych normalnych, naturalnych relacji międzyludzkich. Wręcz przeciwnie, Paweł naucza w tym całym rozdziale, że tam, gdzie Bóg nas postawił, mamy do wykonania błogosławione zadanie. I tak wzywa tych wszystkich małżonków, którzy są w takich mieszanych związkach, do tego, by z cierpliwością, z modlitwą, z łagodnością, swoim życiem i przykładem i pobożnością pozyskiwali swoich niezbawionych małżonków. Ale apostoł Paweł jest też świadomy, że nie zawsze tak się to dobrze skończy. Czasami, tak jak Pan Jezus przewidział, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i 34 wierszu, ze względu na bunt ludzkiego serca i niewiarę, dobra nowina, Ewangelia, nie zawsze jest leczącym balsamem, ale czasami jest mieczem, który rozdziela domy i przynosi rozdźwięk w domach, przynosi wzajemną nienawiść najbliższych członków rodziny. I w takich przypadkach apostoł Paweł mówi nam, jeśli ta niewierząca strona zdecyduje się na zerwanie związku małżeńskiego, jeśli ta niewierząca strona opuści, odprawi, zostawi swojego współmałżonka, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, by trzymać się takiego związku, ale muszą pozwolić odejść takiej osobie ze względu na pokój, do którego Bóg nas powołał. Ogólna zasada, która nam się wyłania z rozważania tego 7 rozdziału, jest taka, iż Bóg oczekuje, iż pozostaniemy w ustanowionych przez Boga właściwych relacjach. Nie mamy ich opuszczać, nie mamy ich niszczyć, nie mamy ich zrywać. Pojawia się pytanie, co w takim razie z tymi bezbożnymi relacjami, w których się znajdowaliśmy? Czy nawrócenie uświęca wszystkie bez wyjątku relacje, także te bezbożne? Jeśli na przykład ktoś nawraca się do Chrystusa, będąc członkiem mafii, czy ma pozostać w mafijnych relacjach i dalej prowadzić brudne interesy w imieniu Jezusa Chrystusa i dla Jego chwały i oddając dużo pieniędzy na służbę Jego Królestwa? Jeśli ktoś, zgodnie z powszechnym społecznym przyzwoleniem, zawarł legalne homoseksualne małżeństwo i zaadoptował dzieci, dobrze się o nie troszczy, wychowuje je, kocha swojego partnera czy swoją partnerkę i stanowią w oczach wielu ludzi udaną parę, to czy nawracając się do Chrystusa powinien pozostać w takim związku? A co z tymi wszystkimi skomplikowanymi przypadkami osób rozwiedzionych, które zawarły ponowne nieprawe związki, które Pan Jezus określa jako cudzołóstwo? Czy nawrócenie osób w grzesznych relacjach automatycznie je uświęca? Czy nowe narodzenie z Ducha Świętego uświęca grzeszne życie, które kontynuujemy? Czy raczej nieodzownie wiąże się z porzuceniem grzechu, rozpoczęciem nowego życia? Wtedy dopiero wypełnia się obietnica: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiele osób posługuje się tym wyrwanym z kontekstu fragmentem Pisma, aby usprawiedliwić to, czego ten fragment nie usprawiedliwia. Wiemy, że każdy grzech może być przebaczony i zmazany, ale muszą być ku temu spełnione pewne warunki. Musimy uznać, że to, co zrobiliśmy, było złe, było grzeszne. Musimy wyznać nasz grzech, przyznać się do niego, przeprosić Boga za niego i musimy go porzucić. Wszystkie te powyższe trzy warunki muszą być spełnione, aby grzech mógł być odpuszczony, aby wina została zmazana. Jeśli ktoś nawraca się do Chrystusa, uznaje swoje dotychczasowe postępowanie za grzeszne i go szczerze żałuje, nie będzie w nim nadal trwał, ale je porzuci. To jest prawdziwa pokuta i jej zbawczy owoc. Apostoł Paweł w tym fragmencie nie naucza, że w momencie naszego powołania do życia z Chrystusem zachodzi jakaś magiczna przemiana czegoś grzesznego na coś sprawiedliwego. Raczej wskazuje w tym fragmencie na Bożą suwerenność, która objawiła się w naszym życiu w różnych okolicznościach i niezależnie od tych okoliczności może nadal się objawiać w naszym nowym chrześcijańskim życiu. Zauważcie tutaj pewną zasadę, która trzykrotnie jest powtórzona w tym fragmencie. W wierszu 17, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Ponownie w wierszu 20, każdy w tym powołaniu, w którym jest powołany, niech pozostaje. I w 24 wierszu, każdy, w czym został powołany, bracia, w tym niech trwa przy Bogu. Mamy tutaj pewną zasadę, która się wyłania z tych wierszy, zasadę trwania w miejscu, w którym znajdowaliśmy się, gdy Bóg nas do siebie powołał, i wykorzystania tego miejsca dla Jego chwały. Paweł daje tutaj ciekawe dwa przykłady. Zauważcie, że żaden z tych przykładów, które podaje, nie ma charakteru moralnego. Apostoł Paweł nie mówi tutaj o pozostawaniu w czymś, co z natury jest niemoralne, co jest z natury grzeszne. Mówi o obrzezaniu i nieobrzezaniu, o byciu niewolnikiem i byciu wolnym. Zanim się temu przyjrzymy, zastanówmy się nad tym słowem powołanie. O jakim powołaniu mówi tutaj apostoł Paweł? Najczęściej, gdy używamy tego słowa powołanie, z czym ono nam się kojarzy? Powołany na apostoła, powołany do służby, nauczyciel z powołania. Czyli najczęściej kojarzymy to z jakimś albo zawodem, albo z jakimiś zadaniami, do którego ktoś został przeznaczony, uzdolniony, powołany. Ale czy Paweł w takim sensie używa tutaj tego słowa? Uważnie śledząc ten rozdział, widzimy, że to powołanie, o którym on mówi, jest powołaniem przez Ewangelię do społeczności z Jezusem Chrystusem. O tym wyraźnie powiedział w pierwszym rozdziale i 9 wierszu, gdzie mówi: wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Biblia mówi o takim ogólnym, ogólnoświatowym powołaniu skierowanym do wszystkich ludzi. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale i 14 wierszu powiedział: wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. I kiedy mówi o tych wielu powołanych, co ma na myśli? Ma na myśli to poselstwo powołania, które jest skierowane do wszystkich ludzi. Upamiętajcie się, wierzcie Ewangelii, wierzcie w Jezusa Chrystusa. To jest to, wielu jest powołanych, do wielu ludzi dociera takie poselstwo, by wierzyć. Ale wiemy, że nie wszyscy, którzy słyszą to poselstwo, dają mu posłuch. Nie wszyscy, do których dociera Ewangelia, przyjmują Ewangelię, wierzą Ewangelii. Apostoł Paweł w tym pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów jest on wprawdzie zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. Natomiast dla powołanych, i tutaj mamy to szczególne znaczenie tych powołanych, zarówno Żydów, jak i Greków, mówi, dla nich zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A więc ci wybrani, o których tutaj apostoł Paweł mówi, to nie tylko ci, którzy usłyszeli Ewangelię, ale ci, którzy uwierzyli Ewangelii, dla których Jezus Chrystus nie jest głupstwem, nie jest czymś, co ich gorszy, Jego krwawa śmierć na krzyżu Golgoty, ale dla nich Chrystus jest mądrością Bożą. Widzą w krzyżu mądrość Boga, widzą dobroć Boga, miłosierdzie Boga, łaskę Boga i widzą Jego mądrość w zbawieniu ludzi. I to dla nich staje się mocą Boga. To zmienia ich życie, to napełnia ich zdolnością, by prowadzić nowe życie w Jezusie Chrystusie. O takim powołaniu tutaj apostoł Paweł mówi. Do takich ludzi przemawia, którzy w ten sposób zostali powołani, do których słowo dotarło, których słowo przekonało, którym to słowo objawiło mądrość Boga i których życie napełniło mocą Boga. I tutaj apostoł Paweł, kierując się do takich ludzi, powołanych, przedstawia właśnie tą zasadę, że w momencie, gdy Bóg was w taki sposób efektywnie powołał do siebie, uwierzyliście temu Jego powołaniu, Bóg ma dla was zadanie w tym miejscu, w którym was powołał. I zobaczcie, że tutaj sięga po takie dwa dziwne przykłady, dziwne dla nas w dzisiejszych czasach. Po pierwsze, mówi o ludziach obrzezanych i nieobrzezanych. W naszym kraju niespotykane raczej zjawiska. Nie jest to coś, o czym byśmy wiedzieli, co byśmy praktykowali. Natomiast w tamtych czasach ludzie dzielili się na tych, którzy byli obrzezani, i na tych, którzy nie byli obrzezani. Nie będę wyjaśniał wszystkich szczegółów z tym związanych, ale w uproszczeniu wielkim to sformułowanie oznaczało obrzezanych, czyli Żydów, i nieobrzezanych, czyli pogan. Do tego to się tak naprawdę sprowadzało. I apostoł Paweł tutaj daje nam teologiczne wyjaśnienie, dla którego nie powinniśmy przejmować się tym, czy gdy Bóg nas powołał, byliśmy obrzezani, czy też nie byliśmy obrzezani. W 19 wierszu mówi, jak na żydowskiego rabina, niezwykłe słowa. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie też jest niczym, tylko zachowywanie Bożych przykazań. To jest czymś, to jest ważne. Innymi słowy, istotne jest nasze codzienne postępowanie, a nie nasza przynależność do jakiejś religijnej grupy. Istotne jest to, czy przestrzegamy Bożych przykazań, a nie to, czy identyfikujemy się z Żydami, czy z poganami, z taką, czy inną grupą i czy mamy jej zewnętrzne oznaki. Wyobraźcie sobie, jak obraźliwe dla Żydów było to stwierdzenie byłego żydowskiego rabina, który mówi, obrzezanie jest niczym. O, dla nas dzisiaj, to wam czytamy, to nas to nie rusza, ale dzisiaj, kiedy ktoś powie, katolicyzm jest ważny, protestantyzm jest ważny, wolność od denominacji, to jest ważne. A Paweł mówi, katolicyzm jest niczym, protestantyzm jest niczym, wolność od denominacji jest niczym, ale wszystko sprowadza się do tego, czy przestrzegamy Bożych przykazań. To jest ważne. Paweł jest radykalnie zorientowany na Boga i na Jego wolę. Wszystko upada wobec doniosłości poznania Boga i posłuszeństwa Bogu. To jest niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli, gdyż inaczej jesteśmy zagrożeni popadnięciem z jednego legalizmu w drugi. W tamtych czasach problem legalizmu sprowadzał się do tego, że niektórzy z byłych Żydów mówili: musicie się obrzezać, aby być zbawionymi. Dosłownie, tak mówili. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy wiersz o tym mówi. Natomiast nowy legalizm mówił: nie możesz się obrzezać, żeby być zbawionym. Paweł natomiast pokazuje, że to, czy jesteś obrzezany, czy nie jesteś obrzezany, nie ma znaczenia. Natomiast wielkie znaczenie ma to, czy przestrzegasz Bożych przykazań. Innymi słowy, posłuszeństwo Bogu jest daleko, daleko, daleko ważniejsze niż jakiekolwiek kulturowe czy religijne przynależności i towarzyszące temu cechy charakterystyczne. Dzisiaj, tak jak i wtedy, ludzie mają tendencję, by przykładać wielką wagę do swojej przynależności. Do przynależności do takiej czy do innej denominacji. I jakby sama ta przynależność dla wielu stanowi jakieś źródło oparcia, jakieś źródło zbawienia, jakieś źródło świętości, jakieś źródło duchowego życia. Tymczasem według tego, co Paweł tutaj mówi, to nie ma znaczenia. Nie moja czy twoja religijna przynależność, nie nasza narodowość, nie nasza bogata historia, nasza tradycja i spuścizna. Te wszystkie rzeczy nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z posłuszeństwem Bogu. Tak naprawdę musimy zadać sobie to ważne pytanie: czy znamy Boga? Czy kochamy Boga? Czy jesteśmy Mu posłuszni? To jest ważne. Następnie apostoł Paweł przechodzi w kolejnych wierszach, 21, 22 i 23, do ilustracji tej samej zasady, tyle że tutaj bierze człowieka wolnego i niewolnika. Wyobraźcie sobie, jak czuli się ludzie, którzy stanowili własność innych ludzi. W tamtym czasie w kościele było mnóstwo niewolników. Imperium Rzymskie było pełne niewolnictwa. Setki, tysiące niewolników. I ci ludzie nawracali się do Chrystusa i zastanawiali się, w jaki sposób my możemy teraz służyć Chrystusowi, skoro jesteśmy niewolnikami innych ludzi. Oni nam każą, jak mamy żyć, z kim mamy nawet mieć związki małżeńskie, o tym ostatnio rozmawialiśmy. Właściwie nie decydujemy w żaden sposób o sobie. Nasz Pan, nasz właściciel o nas decyduje. Jak możemy służyć Chrystusowi? W liście do Tytusa, w drugim rozdziale, apostoł Paweł, przemawiając do niewolników, mówi, aby byli ulegli swoim panom we wszystkim, aby nie przeciwstawiali się ich woli, niczego sobie nie przywłaszczali, ale dochowywali całkowitej, niezawodnej wierności i byli we wszystkim ozdobą nauki naszego Zbawiciela, naszego Boga. Innymi słowy, kiedy zostajesz powołany do społeczności z Jezusem Chrystusem, w twoim życiu powinny pojawić się całkowicie nowe priorytety, które są wokół twojej relacji z Jezusem Chrystusem. Do tego stopnia, że nawet jeśli jesteś w tak marnym położeniu, jakim byli niewolnicy, nie musisz się tym martwić. Czytamy te słowa i traktujemy poważnie to, co apostoł Paweł mówi. Mówi do ludzi z najniższej kasty. Mówi do ludzi w tragicznym położeniu, którzy nie mieli nic swojego, nie mieli przed sobą żadnej świetlanej przyszłości i wielkich nadziei, którzy od rana do nocy pracowali dla kogoś, nie otrzymując za to podziękowania, ani wynagrodzenia, ani niczego takiego. I Paweł mówi: w ogóle się tym nie przejmuj, jeśli jesteś w Chrystusie. W ogóle się tym nie martw, dlatego że jesteś wyzwoleńcem Chrystusa. Dlatego że On wyzwolił cię z daleko większej niewoli, dlatego że byłeś pod panowaniem daleko straszniejszego tyrana, niż możesz mieć w jakimkolwiek człowieku. Znajdowałeś się w tyranii grzechu, znajdowałeś się w tyranii szatana i Chrystus cię z tego wyzwolił. Więc nie martw się, że musisz teraz służyć jakiemuś ziemskiemu panu. Raduj się z tego, że jesteś wyzwoleńcem Chrystusa. Jeśli człowiek prawdziwie doświadczy tego duchowego wyzwolenia, jeśli człowiek prawdziwie doświadczy wyzwolenia z oków grzechu, nieprawości, zła, spod władzy szatana i znajdzie się pod panowaniem dobrego Chrystusa, ma zawsze powód do radości i nigdy nie ma powodu do martwienia się swoim doczesnym stanem, który przemija, który się skończy jak wszystko na tej ziemi, ale jest na zawsze wyzwoleńcem Chrystusa. Jak mamy to przełożyć na nasze realia? Być może masz niewdzięczną pracę, nudną pracę, męczącą pracę, pracę, której nikt nie docenia. Paweł mówi, nie martw się, nie przejmuj się tym, nie żyj teraz w niewoli tego, ale wiedz, że jesteś wyzwolony przez Boga i masz zadanie w tym miejscu, w którym się znajdujesz. Ta praca, którą masz, to miejsce, w którym jesteś, jakkolwiek niewdzięczne, jakkolwiek niezadowalające, jakkolwiek niedocenione, jak inne zawody, Bóg cię powołał w tym miejscu i Bóg ma dla ciebie zadanie w tym miejscu, w którym cię powołał. Gdybyśmy spróbowali to przełożyć na to, o czym przed chwilą Paweł mówił, moglibyśmy powiedzieć, bycie niewolnikiem jest niczym. I bycie wolnym człowiekiem jest niczym, ale to, co się liczy, to przestrzeganie Bożych przykazań w tym miejscu, gdzie jesteś, zarówno w twojej wolności, jak i w twoim niewolnictwie. Paweł tutaj, zobaczcie, podaje nam znowu teologiczne uzasadnienie swojego rozumowania. W wierszu 22 mówi, kto jest powołany w Panu, będąc niewolnikiem, jest wyzwoleńcem Pana. Natomiast, kto jest powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. A więc zobaczcie, że Ewangelia jest zarówno lekarstwem na zniechęcenie i depresję dla tych wszystkich, którzy mają niewdzięczną pracę, jak i jest też lekarstwem na pychę tych wszystkich, którzy mają cenioną pracę i pozycję. Apostoł Paweł patrzy na niewolnika i mówi, zostałeś kupiony przez Chrystusa za wielką cenę. Nie pozwól, by jakikolwiek człowiek panował nad twoją duszą. Raduj się w Panu i miej w Nim nadzieję i bądź wolny od trosk i smutków i narzekania, których nie brakuje w domach zacnych, tych wielkich, tych wolnych. Ich domy są pełne tego. Z drugiej strony patrzy na wolnego człowieka i mówi do niego, nie wynoś się, nie pysznij się, bo w Chrystusie jesteś niewolnikiem. Masz nad sobą władcę, któremu masz w pokorze służyć. Rezultat jest taki, że czy osoba jest wolna, czy jest niewolnikiem, nie ma powodu ani do rozpaczy, ani do pychy. Jeśli jesteś lekarzem, prawnikiem, szefem firmy, nie masz powodu do pychy, ale też jeśli masz jakąś w oczach ludzi, w mniemaniu ludzi mało znaczącą, mało płatną, mało docenianą pracę, nie masz powodu do użalania się nad sobą samym i do rozpaczy. A więc bracia, Paweł mówi w wierszu 24, każdy w czym został powołany, w tym niech trwa przy Bogu. I to jest istotne, to musimy podkreślić grubą linią. Przy Bogu, z Bogiem. To jest tak naprawdę istotą sprawy, żeby trwać z Bogiem. Żyć z Bogiem, chodzić z Bogiem. To, co jest istotne w naszym życiu, to nie te wszystkie zewnętrzne rzeczy, które się zmieniają, które przemijają, ale to, co stanowi istotę naszego wewnętrznego życia. Czy żyjemy z Bogiem, czy znamy Boga, czy chodzimy na co dzień z Bogiem. Posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Pokorne, ciche życie z Bogiem. Radowanie się Jego obecnością. To są prawdziwe oznaki tych wszystkich, którzy zostali powołani przez Boga do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Nie powinniśmy popadać w lęk i rozpacz z powodu niesprzyjających zewnętrznych okoliczności. Ani też nie powinniśmy dawać się zwodzić jakiemuś zewnętrznemu pięknu, bogactwie czy dumie i pysze, której ten świat jest pełen. Naszym życiem jest być blisko Boga, znać Go i być Mu posłusznymi. I na koniec trzy praktyczne zastosowania. Po pierwsze, Bóg jest daleko bardziej zainteresowany tym, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób wykorzystujesz swoje obecne zajęcie, miejsce pracy, niż to, jaką masz pracę. Czy jesteś stolarzem, piekarzem, twórcą biżuterii, nauczycielem, tłumaczem, dyrektorem firmy, sprzedawcą, sprzątaczką, konserwatorem czy kierowcą ciężarówki? Nie jest to tak ważne, jak to, czy w swojej pracy pamiętasz o swoim Bogu, czy przestrzegasz Jego przykazań i wykonujesz wszystkie swoje obowiązki dla Jego chwały, ku Jego upodobaniu. Po drugie, to, co Paweł tutaj pisze w tym fragmencie, ta zasada, by pozostać w miejscu, w którym zostaliśmy powołani, nie jest absolutnym rozkazem. Ten fragment nie potępia wszelkich zmian. W Starym Testamencie widzimy, że Bóg dał możliwość i dokładnie przygotował, zaaranżował sytuację, w której niewolnicy mieli być wyzwoleni, mieli być puszczeni na wolność. A więc Pan Bóg nie jest przeciwny temu, by niewolnik uzyskał wolność, o czym Paweł zresztą mówi wyraźnie w tym fragmencie. Jeśli masz taką możliwość mieć lepsze miejsce niż masz i nie ma w tym nic grzesznego, nie ma w tym nic złego, skorzystaj z tego. To nie o to chodzi, żebyś teraz trzymał się kurczowo tego jednego miejsca. To nie o tym Paweł tutaj mówi. Rozumiemy to. On kładzie akcent na to, żebyś się nie martwił tym, że jesteś w takim czy w innym położeniu. O tym on mówi. Poza tym, tak jak powiedziałem na początku, są sytuacje, w których nie możemy pozostać, jeśli chcemy służyć dalej Bogu, jeśli chcemy prowadzić nowe życie w Chrystusie. W Koryncie, jeśli nawracała się jakaś świątynna prostytutka, to oczywiście nie miała pozostać w tej profesji, ale musiała to porzucić, żeby iść za Chrystusem. Jeśli nawracał się zawodowy kieszonkowiec, zrozumiałe, że nie miał dalej praktykować tej profesji, ale musiał zacząć uczciwie pracować własnymi rękami. Pytanie, na które Koryntianie musieli sobie odpowiedzieć, czy próbowali sobie odpowiedzieć, było takie. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, co musimy porzucić? I Paweł odpowiada: nie musicie niczego porzucać, jeśli to samo w sobie nie jest złe i możecie dalej trwać przy Bogu w tym miejscu. I co za tym logicznie idzie? Musicie porzucić wszystko, co uniemożliwia wam życie z Bogiem. Akcent w tym fragmencie wyraźnie jest położony na to, iż bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajdujemy, możemy znaleźć spełnienie w bliskości z naszym Bogiem i w posłuszeństwie naszemu Bogu. I jak się nad tym zastanowimy, to wcale nie jest to takie oczywiste, a na pewno nie jest popularne w dzisiejszym świecie, który jest pełen światowych ambicji. Musimy naprawdę, bracia i siostry, dobrze przyjrzeć się naszej koncepcji sukcesu i naszej koncepcji zaspokojenia w naszym życiu. Czy jesteśmy w naszym myśleniu biblijni? Czy też myślimy tak, jak myśli ten świat? Boże Słowo do wszystkich poszukiwaczy szczęścia, poszukiwaczy spełnienia, poszukiwaczy sukcesu jest takie. Poświęć całe swoje życie kultywowaniu duchowej żarliwości, radowaniu się Bogiem i posłuszeństwu Jego woli objawionej w Jego świętym Słowie. Po trzecie, nasz fragment sugeruje, że to miejsce, w którym Bóg Ciebie powołuje do społeczności ze sobą, jest miejscem, które sam Bóg dla Ciebie przeznaczył. W wierszu 17 czytamy, jak każdemu przydzielił Bóg. I użyte tu greckie słowo oznacza wyznaczenie komuś jakiegoś miejsca. Jak każdemu wyznaczył Bóg. Jeśli czytacie Pismo Święte, to wiecie, że Bóg jest suwerenny. To znaczy ma władzę na niebie i na ziemi i wszystko, co się dzieje, wszelkie okoliczności są pod Jego kontrolą. To nie znaczy, że wszystko, co się dzieje, jest Jego wolą i On wszystko sprawia. To tego nie oznacza. Ale to oznacza, iż Bóg nad wszystkim panuje, nic nie umyka Jego uwadze. I On we wszystkim w swojej mądrości, w swojej mocy tak działa, że ostatecznie dzieje się to, co On zamierzył. Bóg jest suwerenny. I to nie jest przypadek, że jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś. To nie oznacza, iż nie zrobiłeś żadnych błędów, czy że inni ludzie nie popełnili błędów, których teraz ty niesiesz konsekwencje. To tego wszystkiego nie oznacza. Oczywiście, niejednokrotnie jesteśmy w miejscach, w jakich się znajdujemy ze względu na nasze błędne decyzje, ze względu na błędne decyzje innych ludzi, niesprawiedliwość i możemy całą masę różnych tutaj wziąć elementów, które się na to składają. Ale Biblia mówi, pamiętaj, że w tym wszystkim, ponad tym wszystkim jest Bóg, który dzisiaj dla ciebie ma swoją dobrą wolę w miejscu, w którym się znajdujesz. I zamiast rozpaczać nad tym, co było i co mogłoby być, gdyby było, ale nie było. Zamiast żyć w poczuciu tego, jak my jesteśmy skrzywdzeni i jak nam jest źle, a jak sąsiad ma lepiej, a jak ten ma lepiej i jak tamci mają lepiej, tylko my tacy biedni. Zamiast iść w ten kanał rozpaczania i narzekania i biadolenia, Boże Słowo mówi, powołałem Cię w takim miejscu, ja Ci wyznaczyłem to miejsce na ten czas. Dla Ciebie ważne jest, co Ty z tym zrobisz. Czy Ty to dobrze wykorzystasz? Czy Ty mnie w tym uwielbisz? Czy Ty w tym miejscu, w którym jesteś, jakkolwiek może Ci się wydawać złe i trudne i ciężkie, czy Ty mnie w tym miejscu zaufasz? Czy Ty mi zaufasz? Czy Ty mi się poddasz? Ufaj Bogu. Pokornie poddawaj się Jego woli. I pozwól Mu realizować Jego dzieło w Twoim życiu, tam gdzie jesteś, z tym, co za Tobą i z tym, co przed Tobą. Każdemu tak, jak przydzielił Bóg, jak każdego powołał Pan, tak niech postępuje. I Paweł dodaje, tak też zarządzam we wszystkich zborach, a więc i w Koryncie, i w Efezie, i w Kolosach, i w Wejherowie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, za Twoje święte słowo, które jakże nie straciło nic na swojej aktualności, chociaż opisuje rzeczy, które są dalekie naszej kulturze, które w naszych czasach nie są tak powszechne, a jednak te zasady, te prawdy, jakże nam potrzebne, jakże praktyczne w naszym życiu. Modlę się, abyśmy dzisiaj przyjęli Twe słowo z ufnymi sercami, aby to słowo przyniosło uwolnienie z trosk, uwolnienie z zmartwień, uwolnienie z poczucia bezsensu naszego życia, jeśli dzisiaj nasze okoliczności są uciążliwe, są trudne. Jeśli jesteśmy w miejscu zmagania, nieprzyjemności, trudności, daj nam, Panie, nadzieję, ufność, że masz dla nas swój dobry plan, że to miejsce nie jest przypadkiem, że nie jest to zbieg okoliczności, ale jest nad nami Twoja suwerenna ręka, która strzeże i chroni i prowadzi nas w Jezusie Chrystusie. Zachowaj nas też, Panie, przed pychą i wyniosłością, jeśli jesteśmy w miejscach, których inni nam pozazdroszczą. Zachowaj nas od wyniosłości i patrzenia na innych z góry. Daj nam świadomość, że jesteśmy Twoimi sługami, Twoimi niewolnikami, ludźmi, którzy nie należą do siebie samych, ale którzy zostali kupieni na Twoją szczególną własność za wielką cenę Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojej przelanej za nas krwi. Daj nam, Panie, żyć w pokorze przed Tobą, wielbiąc Ciebie, radując się Tobą i pamiętając, że to jest wartością naszego życia. To jest źródłem radości naszego życia, to jest źródłem spełnienia w naszym życiu. Znać Ciebie, żyć z Tobą, służyć Tobie, być posłusznymi Tobie. Wyryj to, Panie, w naszych sercach, aby ten świat nas nie zwodził, nie oszukiwał nas, nie okłamywał nas swoimi pustymi obietnicami zaspokojenia i szczęścia w jego rozkoszach. Oby naszą rozkoszą było być blisko Ciebie i służyć Tobie. Dopomóż nam w tym, prosimy. Modlę się o tych wszystkich, którzy słuchając tego wszystkiego nie widzą siebie w tych słowach, dlatego że nie doświadczyli jeszcze tego pierwszego kroku, odpowiedzi na Twoje powołanie, dla których przynależność religijna, dla których tradycja, dla których obrzędowość stanowi duchowe życie. Panie, zmiłuj się i otwórz serca, otwórz oczy i daj poznać siebie. Daj doświadczyć Ciebie, żywego Boga, wspaniałości relacji z Tobą i życia, które z tej relacji wyrasta. Prosimy o Twoje działanie w każdym sercu, które Ciebie potrzebuje. Tobie oddajemy cześć i chwałę, nasz dobry Boże, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen.